Polska i Estonia chcą kontynuacji trendu, który został zapoczątkowany na szczycie NATO w Walii i umocniony w Warszawie, powiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Podsumował on rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z prezydent Estonii Kersti Kaljulaid w Tartu. Poprzedziły one obchody stulecia niepodległości Estonii. Obok prezydenta Polski na uroczystości obecni są też prezydenci Finlandii, Gruzji, Islandii, Łotwy i Litwy. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski zauważył, że już kolejny raz politycy spotykają się w tym samym gronie. To, jak podkreślił, spotkanie przyjaciół, ludzi, którzy mają wspólną przeszłość i wspólne patrzenie na to, co dzieje się dzisiaj. Rozmowa dwustronna prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Estonii dotyczyła m.in. zbliżającego się szczytu NATO w Brukseli. Podczas spotkania wybrzmiała troska o to, by ten szczyt był decyzyjny i szczytem jedności.
Jeśli Warszawa miała być Walią plus, to Bruksela powinna być Warszawą plus, czyli tym, żeby te decyzje o tym, że strategią NATO jest obrona i odstraszanie, a jednocześnie dialog z tymi, którzy są krajami będącymi dzisiaj największym wyzwaniem dla bezpieczeństwa, to oczywiście jest Rosja z naszej perspektywy, żeby to było potwierdzone, to właśnie ten rozwój sił natowskich i w zakresie struktury dowództwa NATO, w zakresie sił wsparcia, w zakresie sił wysuniętej obecności musi być sprzęgnięty w jedną filozofię, odstraszenia każdego, kto by chciał w jakikolwiek sposób naruszyć bezpieczeństwo państw natowskich. To będzie decyzją szczytu kolejnego brukselskiego, że jesteśmy w tym względzie jednomyślni, to będzie bardzo ważne osiągnięcie tego szczytu.
W rozmowie prezydentów poruszona została też kwestia relacji transatlantyckich i tego, co dzieje się w Unii Europejskiej, czyli powrotu do dyskusji na temat migracji oraz przyszłości strefy euro. Prezydenci Polski i Estonii rozmawiali również o kwestii Ukrainy. Rząd pod naciskiem Komisji Europejskiej zmienił podatek od sklepów. Teraz zapłacą go przedsiębiorcy oddający budynki w najem, napisał jeden z dzienników. Przyjęte w ubiegłym tygodniu przez Sejm przepisy w tej sprawie czekają w tej chwili na podpis prezydenta. W ich myśl podatek obciąży wynajęte budynki o wartości większej niż 10 milionów złotych, niezależnie od prowadzonej tam działalności. Stawka podatku wyniesie 0,35% wartości budynku. Rocznie da to 0,42% wartości. Opodatkowaniu podlegać będzie nadwyżka ponad 10 milionów złotych. Danina oprócz centrów handlowych dotknie też inne podmioty. Zmiana podejścia rządu w tej kwestii może okazać się problemem. Ekonomista dr Artur Bartoszewicz zwraca uwagę, że zmiany mogą okazać się zaskoczeniem dla wielu uczestników rynku.
Dlatego, że dotychczasowy komunikat i prowadzenie informacji wskazywało na zupełnie inny sposób obciążenia podatkowego w części przedsiębiorców, a teraz okaże się, że te podmioty, które nie przewidywały, że będą objęte tego typu podatkiem, będą włączone w to i dla nich może być to dużym utrudnieniem prowadzenia działalności, gdyż te podmioty, które wiedziały o tym, że zostaną w określony sposób opodatkowane, no mogły się, czy mogą się do tego przygotować, a podmioty, które będą zaskoczone tą sytuacją, oczywiście dla nich będzie to obciążenie na pewno niewspółmierne do ich planów i może dla przynajmniej części zakłócić model biznesowy.
Wprowadzenie podatku od sieci handlowych to jedna z obietnic wyborczych rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ustawę w tej sprawie zakwestionowała jednak Komisja Europejska. Ostatecznie rządzący zdecydowali się na zmiany w ustawach o podatku PIT i CIT. Nowela wprowadzająca nową daninę nie będzie liczona jednak od dochodu, a od wartości budynku oddanego do dzierżawy lub najmu. Rozpoczyna się sezon wakacyjno-urlopowy. Co zrobić, aby uniknąć kłopotów i spędzić ten czas bezpiecznie? Jak co roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina o podstawowych zasadach, a więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Wyjeżdżając na wakacje, sprawdźmy, czy biuro podróży, któremu powierzamy organizację wyjazdu, jest rzetelne. Planując urlopy, nie wybierajmy miejsc, gdzie toczą się konflikty zbrojne lub występują niepokoje społeczne, mówi Artur Lompart, dyrektor Biura Rzecznika Prasowego MSZ.
Sugerowalibyśmy obywatelom, żeby przed wyborem miejsc urlopowych zaglądnęli na stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na stronę Polak za granicą. Tam te informacje są, obok tych użytecznych, czyli wiza czy bez wizy, jakie są zasady przekraczania granic danego państwa. Są przede wszystkim te informacje dotyczące bezpieczeństwa. Doradzamy na przykład niejechanie, nie udawanie się do tego miejsca na wakacje.
Co zrobić, jeśli będąc już na wakacjach poza granicami Polski, zgubimy dokumenty, zostaniemy okradzeni lub znajdziemy się w innej trudnej sytuacji? Wtedy należy skontaktować się z dyżurnym konsulem lub konsulatem.
Te informacje o dyżurach konsularnych, telefony dyżurów konsularnych komórkowe, to trzeba zaznaczyć, dostępne są na stronach internetowych. One przychodzą także także w postaci SMS-ów, czy też jeżeli ktoś ściągnie sobie taką specjalną aplikację na telefony komórkowe lub iPady iPolak, to te informacje również będziemy mogli pozyskać. Czyli kontaktujemy się z konsulem, który udziela pierwszych informacji, doradza, jak się zachowywać, co zrobić. Jeżeli straciliśmy paszport, no to przedstawia tą procedurę uzyskania tymczasowego paszportu, który upoważnia do powrotu do kraju.
MSZ wskazuje, że najwięcej problemów mają Polacy udający się na wakacje do krajów Afryki Północnej, szczególnie do Egiptu. Wciąż jednak jest to jedno z najpopularniejszych miejsc urlopowych dla naszych rodaków. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Przed nami weekend pełen mundialowych emocji. Polscy kibice z niecierpliwością czekają jednak na niedzielę, kiedy to biało-czerwoni zagrają z Kolumbią. A informacje, które docierają z Rosji, zebrał dla Państwa Wojciech Papuga z redakcji sportowej Radia Maryja.
Podczas 9 dnia piłkarskich mistrzostw świata w Rosji możemy poznać kolejny zespół, który uzyska awans do fazy pucharowej mundialu. Tym zespołem może być Serbia pod jednym warunkiem. Jeżeli ekipa z Bałkanów pokona w bezpośrednim starciu reprezentację Szwajcarii, zapewni sobie awans do 1/8 finału. Ten mecz jednak dopiero o godzinie 20. W Czechach odbędą się dwa mecze. Najpierw o godzinie 14 Brazylia, a więc pięciokrotny mistrz świata, najbardziej utytułowana reprezentacja w historii mundiali, zmierzy się z Kostaryką. No i na pewno podopieczni Cicza będą chcieli zrehabilitować się za spodziewany remis ze Szwajcarią i rozpocząć turniej w Rosji w końcu od wygranej. No i przybliżyć się do awansu, bo te trzy punkty będą dzisiaj bardzo potrzebne. Jak zapowiedział szkoleniowiec Canarinhos, w porównaniu do pierwszego meczu ze Szwajcarami nie nastąpią prawdopodobnie żadne zmiany w składzie, a więc wyjściowa jedenastka powinna być taka sama właśnie jak na mecz ze Szwajcarią. No i o godzinie 17 również ciekawie zapowiadający się mecz, mianowicie Islandia mierzy się z Nigerią. No i to będzie szalenie ważny mecz przede wszystkim dla drużyny Islandii, która po wczorajszej klęsce Argentyny z Chorwacją ma olbrzymie szanse na to, aby odskoczyć Argentynie w tabeli, no i przybliżyć się do awansu do fazy pucharowej, co byłoby zresztą wydarzeniem bez precedensu, bo jeszcze nigdy się nie zdarzyło, aby tak mały kraj, który liczy tylko 350 tysięcy mieszkańców, znalazł się w gronie 16 najlepszych zespołów mundialu. My oczywiście czekamy wszyscy na mecz Polski z Kolumbią. Do tego spotkania dojdzie już w niedzielę w Kazaniu o godzinie 20. Polacy w spokoju przygotowują się do tego meczu. Z informacji, jakie nam napływają z obozu biało-czerwonych, wiemy, że dosyć szybko z urazem poradził sobie Kuba Błaszczykowski, a więc ten piłkarz powinien być do dyspozycji trenera Adama Nawałki. Być może zagra Kamil Glik. Na pewno te najbliższe treningi będą decydujące, ale jak zapowiedział również Hubert Mołowiński, a więc szef banku reprezentacji Polski, w meczu z Kolumbią możemy spodziewać się zmian w wyjściowej jedenastce.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.